Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty, przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty, przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty, przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Że oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź.
Zapal w nas, Panie, ogień Twojej miłości, aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę, ponad języki ludzi i aniołów, płonąc dla Ciebie. Miłość łagodną, czystą i cierpliwą, która o sobie nigdy nie pamięta, zło zapomina, dobrem się raduje, wlej w nasze serca. Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność, wiara się skończy, a nadzieja spełni. Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą w Twoim królestwie. Ojcu, Synowi i Duchowi Prawdy, który miłości darem jest i dawcą, chwała niech będzie, cześć i uwielbienie, teraz i zawsze. Amen. Nasze tematy, chciałbym powiedzieć, rozważania i medytacje w ostatnim czasie gromadzą się wokół modlitwy, to znaczy tego miejsca, tego stanu ducha, który prowadzi nas prosto w ramiona Boga, ale mamy tę świadomość, że rodzi się z Boga, rodzi się z Ducha Świętego. Po wstępnych uwagach o modlitwie mówiliśmy już o modlitwie wielkich ludzi Starego Testamentu, którzy mieli takie bliskie drogi i do Boga i z Bogiem. Mówiliśmy o Mojżeszu, dzisiaj Dawid i modlitwa króla. Dawid, to od razu nasze skojarzenia biegną do Księgi Psalmów. To on jest autorem wielu tych psalmów, jemu historia biblijna przypisuje autorstwo, ale są także inni synowie Koracha. To jakaś rodzina rozśpiewana psalmami, które też weszły do kanonu tych 150 wielkich modlitw. Mówię wielkich modlitw nie dlatego, że brakuje mi słowa, ale dlatego, że wiemy, że żadne religie nie zrodziły takiej modlitwy psalmami. O tym detalicznie będziemy mówić. A początek tych właśnie modlitw to czas Dawida Króla. Czas ogromnie trudny, jeżeli chodzi o historię zewnętrzną, ale też czas bogaty właśnie w oddanie się do dyspozycji Boga, w szukanie w Bogu nadziei i oddanie się swoich losów, swojego życia do dyspozycji Boga. Tak było także z Dawidem. Jak wiemy, modlitwa jest naszą treścią życia, istotą życia. Od samego początku istnienia człowieka jesteśmy w przestrzeni modlitwy. Wszystkie rozmowy pierwszych ludzi, naszych rodziców, pierwszych z Bogiem, to przecież są tylko nic innego jak modlitwa. A jeszcze wcześniej, kiedy Bóg stwarzał każdego dnia, co stworzył, błogosławił, czyż to nie jest modlitwa uwielbienia, której przykład daje nam sam Bóg? I później ci, którzy wchodzą w przestrzeń modlitwy, to są naszymi również przewodnikami aż do dnia dzisiejszego. Więc wkraczamy w historię czasu, kiedy królem jest Dawid w Izraelu. Miejsce modlitwy najpierw byśmy określili. Mianowicie miejsce modlitwy był omodlony namiot przymierza, który towarzyszył narodowi przez całą historię wyjścia z Egiptu aż dojścia do ziemi obiecanej. Ten namiot. Ale Dawid zdaje sobie sprawę, że przecież Bogu należy wybudować miejsce, świątynię. Próbował to zrobić, ale dopiero jego syn Salomon to uczyni. Po co jest ta świątynia potrzebna? Potrzebna jest na miejsce modlitwy, spotkania z Bogiem. Tak jak w czasie Dawida, także Samuela, możemy powiedzieć, że to miejsce jest jakby nazwane trwaniem przed Panem. Tam wchodziło się na bycie u Boga. Więc chciał zbudować świątynię. Świątynia wejdzie w historię Izraela jakżeż mocno, jako miejsce spotkania z Bogiem i modlitwy. Będzie poświęcona przez chwałę, czyli obecność Boga. Temat chwały jakżeż jest niezwykły i trzeba nam by kiedyś się nad nim zatrzymać, bo to, że zostaliśmy odkupieni, to, że zostaliśmy uwolnieni od grzechów, że staliśmy się dziećmi Bożymi, dziećmi Boga, to jakby Bogu było za mało. On powołuje nas aż do swojej chwały. Najintymniejszą obecność swoją, w serce swojej obecności. Ale to temat na późniejsze rozważania. Więc psalmy rodzą się z konieczności miejsca, żeby uwielbić Boga, a także z racji pielgrzymek, które ruszą ze wszystkich części Izraela do świątyni. Ruszą i będą cóż czynić podczas tej podróży. Będą się modlić, będą śpiewać, będą uwielbiać Boga. To także pielgrzymki rodzą te pieśni psalmiczne. To w drodze pielgrzyma rodzi się konieczność wypowiedzenia słowa, a później mało wyśpiewania słowa. A kiedy dotarł do miejsca, do celu już swojego pielgrzymowania, to miał tę świadomość, że jest przed Panem, że jest wobec Boga. Później modlitwy, psalmy nie będą tylko towarzyszami modlitwy, ale nie będą tylko psalmy proponowane jako uwielbienie Boga w świątyni. Przejdą też do zwyczajnego życia, do prostego życia. Tak jak będą zaznaczać, będą to modlitwy i nocy, nocnego czuwania i modlitwy o świcie, w których człowiek będzie się ofiarował do dyspozycji Boga. Świadomość pielgrzymowania, świadomość obecności Boga rodzi właśnie pytanie, jak odpowiedzieć na tę świadomość obecności Boga. I będzie to modlitwa. Co wyśpiewywał pielgrzym w psalmach? Co wyśpiewywał? Wyśpiewywał uwielbienie Boga. Tak, że On jest potęgą. Wyśpiewywał uwielbienie świata, którego doświadczał jako jego dzieło, w którym czytał też jego obraz i podobieństwo. Stworzenie. Stworzenie nosiło obraz i podobieństwo Boga. Dzisiaj w miejsce stworzenia, to jest tak troszeczkę dygresja, wchodzi słowo natura. Zupełnie nowe słowo, o nowym znaczeniu. Może słowo nie tyle nowe, ale o nowym zupełnie znaczeniu, na które my się nie możemy zgodzić. Mianowicie mówimy o stworzeniu. Dzieło Boże, świat, kosmos, my jesteśmy stworzeniem. Natura w dzisiejszym słowa znaczeniu sugeruje autokreację, czyli samostwarzanie się. Bez twórczej decyzji Boga. Tak to sugeruje. To słowo, które dzisiaj jest popularne i używane i nie podejrzewamy, jakie konsekwencje negatywne ono niesie. Natura, słowo, termin natura jest własnością filozofii i teologii. A teraz się go zupełnie na jakieś obrzeża dalekie od nas próbuje wyprowadzić i używać. Cóż oznacza filozofii i teologii? Oznacza ono ukazanie się tego, który stwarza. Bo stwarza Bóg odrębne byty. I właśnie natura bytu ukazuje odrębność każdego stworzenia. To natura, która pochodzi od Boga, określa naszą odrębność. My od świata zewnętrznego. Świat zewnętrzny, zwierzęcy od świata roślinnego. a dzisiaj wszystko chce się spakować do jednego jakiegoś saka, jakiegoś pomieszczenia, począsnąć i powiedzieć, że natura to właściwie wszyscy my jesteśmy. Pies nie różni się od człowieka, roślina nie różni się od innego zwierzęcia, to jest natura. My chcemy mówić o stworzeniu. Święty Franciszek nam się tu kłania, który jest tak uwielbiany przez pewne grupy, niewiele mające wspólnego ze świętym Franciszkiem, gdzie właśnie chcą go uczynić patronami natury. A on mówił zawsze i wyłącznie stworzenie. Wokół nas jest stworzenie, które wyszło z ręki Boga. Więc pielgrzym uwielbiał Boga, który stworzył tak cudowny świat. Pielgrzym uwielbiał i dziękował. Psalm 136, bo jego miłosierdzie jest na wieki, opisuje całe stworzenie, opisuje godność człowieka i po każdym wersecie to zawołanie. Bo jego miłosierdzie trwa na wieki, bo z miłosierdzia nas stworzył, wyodrębnił, sobie powierzył, ale jako osobne istoty, osobne byty. Co dalej prosił pielgrzym w psalmach? Prosił o to, żeby jego życie było zgodne z tym, co nosi w sercu, co Bóg umieścił w jego sercu. Dalej, pielgrzym użalał się, gdy przyszło cierpienie, gdzie przyszły trudy, z którymi sobie on absolutnie nie poradził. Użalał się przed Bogiem. Wylewał swój ból fizyczny i duchowy przed Bogiem. Dalej prosił o łaskawość Boga, o zmiłowanie. Słowo, określenie, ten termin miłosierdzie jakżeż jest bogato używany w psalmach. Dalej pielgrzym korzył się przed Bogiem, widział swoją małość, swoją nędzę, a także spierał się z Bogiem. To takie piękne. Spierał się w swojej bezradności z Bogiem. To spieranie miało Boga poruszyć jeszcze bardziej i miał być pielgrzym wysłuchany. Modlitwy więc te później przeszły do synagogi, a później przeszły do kościoła. Będziemy sobie zadawali pytanie, właśnie dlaczego weszły do kościoła modlitwy psalmów. To stawanie przed Bogiem, to dziękowanie i uwielbienie, to proszenie i użalanie się, to wylewanie bólu duchowego i fizycznego, to spieranie się z Bogiem, modlitwa psalmów weszła do liturgii także kościoła. Wiemy, że Jezus modlił się psalmami, a popatrzymy na Magnifikat, to w tym hymnie Maryi zebrane zostały właściwie wszystkie psalmy starożytności i cała też nasza pokorna modlitwa przed Bogiem. Gdy Jezus zmartwychwstał i dołączył się do uczniów idących do Emaus, powiedział im coś ważnego. Kiedy oni nie poradzili sobie z tajemnicą śmierci, rozumiemy ich absolutnie, nie poradzili sobie z tajemnicą zmartwychwstania, bo słyszeli, że już zmartwychwstał od kobiet, to słyszeli, ale mimo to opuszczają Jerozolimę i wracają do swoich rodzin, do swoich domów, ogłaszają fiasko swojej próby apostolatu, można by tak powiedzieć. Jezus przyłącza się do nich i mówi, no to jak to? Przecież wy jesteście tymi, którzy znają księgi święte, księgi prawa, Torę, księgi prorockie. Znacie to wszystko. I nie zauważyliście, że w tych księgach, a także w psalmach, to było o mnie napisane? To zdumiewające. Było o mnie napisane. Teksty psalmów, modlitwy, te niezwykłe, opowiadają właśnie także o Jezusie Chrystusie. Psalmy uwielbienia. Chciałbym na chwilę zatrzymać się przy dwóch psalmach, które opowiadają historię Jezusa, tą, którą nie umieli, nie mogli, czy nie zrozumieli uczniowie idący do Emaus, ale także jedenastka, która została w Wieczerniku przerażona, psalmy, których treści nie umieli połączyć z samym Jezusem Chrystusem. Psalm 88. Cóż to jest za psalm? Śpiewamy go, odmawiając modlitwę na zakończenie dnia w piątek. Psalm, który opowiada o nocy modlitwy w Ogrodzie. Opowiada o pojmaniu Jezusa. Opowiada o przesłuchaniu u Annasza i Kajfasza, gdzie po skazaniu go przez sąd tych arcykapłanów oddany Jezus zostaje już na śmierć. To są pierwsze chwile, pierwsza godzina śmierci, czy drogi ku śmierci Jezusa. Osądzony, rzucony w ręce sług, a oni go biją, a oni plują na jego twarz, a oni biją go po twarzy, pytają, jesteś Mesjaszem, to zgadnij, kto cię uderzył. Jakiż to jest Bóg w tym psalmie? Jaki to jest Jezus? Bóg bez swoich, całkowicie opuszczony. Psalm zapowiada jego śmierć, całkowicie opuszczony Jezus. I modli się. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie, bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale, odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, zbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się jak w więzieniu bez wyjścia. W takiej kondycji jest Jezus. Ten psalm sprzed wieków opowiadał o kim? Pytamy, czy oni pytali także, o kim mówi ten psalm? Kim jest człowiek tak sponiewierany? Kim jest? To Jezus wyjaśnia, że to o nim. Że to od nocy modlitwy w Ogrodzie, przesłuchania i skazania przez Annasza i Kajfasza, a później to niesłychane cierpienie na krzyżu, które wydawało się, że jest ono, czy ono będzie trwało bez końca. Tak trwa cierpienie Boga i dziś. Ale jest psalm, który opowiada, jak Bóg nam opowiada na to wszystko, co się stało. To z powodu naszych grzechów, to z powodu naszych win, to one, tak jak śpiewamy, przybiły Jezusa do krzyża. To moje grzechy. One tak doprowadziły do takiej poniewierki i wyniszczenia, że czuł się jak ten, który leży w grobie. Jest psalm 91. To jest odpowiedź Boga. Odpowiedź Boga dana nam. Jak on brzmi? Najpierw zachęta. Kto się w opiekę odda Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Ale tu jakby rozpoczynają się słowa samego Boga. To On mówi. Bo On sam Cię wyzwoli sideł myśliwego. i od słowa niosącego zgubę. To wszystko do nas. To tak mówi ten, który przeszedł gehennę odrzucenia, gehennę śmierci, gehennę całkowitego zagubienia się w cierpieniu. To on do nas mówi. Okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz. Wierność jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się, mówi Bóg, strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe, a choćby 1000 padło u twego boku i 10 000 po twojej prawicy, ciebie to nie spotka. Ty sam zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu. I słuchajmy, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach i lwa i smoka podepczesz, a ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będzie ze mną i będę z nim w utrapieniu i wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Tak Bóg odpowiada nam na modlitwie, która może składa się z bólu i cierpienia, z beznadziei, ale kiedy stajemy przed Nim, kiedy trwamy przed Nim, Bóg nam tak pełen pokoju odpowiada i ten pokój umieszcza w naszych sercach na modlitwie. Dziękuję bardzo za uwagę.